Las Piaśnicki koło Wejherowa. Groby, miejsca kaźni i losy zamordowanych ludzi. Taki człowieczy los znalazłam szukając bliskich Bolesława Blaszkę, organisty z Tyłowa. Dowiedziałam się, że zginął w Piaśnicy od jego syna wiele lat temu. Dziś spotykam drugie pokolenie rodziny Blaszkę. Waldemar, Zygmunt i Marian, wnuki organisty. Zgadzają się na spotkanie. Jadę do Gdyni.
Mój dziadek Bolesław kształcił się w szkole organistów, która była przy parafii w Gdyni Chyloni, przy parafii świętego Mikołaja. Tam widocznie była utworzona jakaś placówka, gdzie tam po prostu uczył się gry na organach. Także to nie był, mój dziadek nie był samoukiem, pewnie talent musiał mieć, bo wiem o tym, ale tam brał właśnie szkołę, szkolił się na organistę. Jeżeli chodzi o braci, jestem przedostatni. Mam na imię Waldemar. Jestem właśnie wnukiem mojego dziadka Bolesława Blaszkę. Ojciec opowiadał, jak to było, bo on akurat był w domu i jak esesmani przyjechali z Wejherowa, bo ojciec ma drugiego brata Seweryna. No i on mówił, że brata nie było, on był i był świadkiem tego aresztowania. Babcia moja zobaczyła, że oni po dziadka przyjechali, po męża, to chciała go zabezpieczyć, bo to była listopad. Chciała mu dać ciepłe skarpety, ciepłe ubrania, a oni odpowiedzieli nie trzeba. Jakby sugerowali, że on wróci, że tylko go przesłuchają. Niestety już dziadek nie wrócił. No i potem najprawdopodobniej jego siostra Maria, siostra dziadka mojego, widziała go w transporcie, ale nie była pewna, że to on, no bo to był jakiś zbieg okoliczności. No i okazało się, że dziadek już nie wrócił i no potem się okazało, że został rozstrzelany. Bo myśmy się pytali, dlaczego dziadka zabrali, przecież on był organistą. Okazało się, że te tereny były przygraniczne za czasów II Rzeczypospolitej i tam dużo mieszkało Niemców. Był majątek, Niemiec był, Fribisa, tak on się jakoś dokładnie nie wiem, czy tak się wymawia. I on tam po prostu był panem na tych włościach i był no, pochodzenia niemieckiego, Niemcy można powiedzieć. Widocznie były przygotowane listy ludzi, którzy coś byli związani z polskością. A mój dziadek był organistą i często 11 listopada grał jeszcze Polska nie zginęła, hymn narodowy. I też należał do takiego Związku Ziem Zachodnich.
Dużo jest tych utworów muzycznych, które dziadek zostawił po sobie?
Zostawił dużo, tylko ja przekazałem, to znaczy nie tyle, że były to też utwory, ale też były przez niego zakupione dzieła Straussów, całą rodzinę Straussów, bo tam ich trzech grało, Józef, Jan i Edward. Johann, Józef.
Czyli lubił Straussy.
Lubił Straussy. Tak, nie tylko. I to były całe. Ja przekazałem to tutaj miejscowemu organiście, który potem wyjechał do Torunia, tam założył rodzinę, tam prowadził, on tu przyjeżdżał. Także w tej chwili, bo to leżało, to było takie trochę w rozsypce. Dziadek posiadał w domu, mieliśmy tak zwany fisharmonium. Co to takiego jest? To jest, wygląda jak organy, tylko że jest mniejsze i ma tak samo manuał nożny. Czyli mógł grać rękoma i nogami. Drugi instrument, bo dziadek miał dwa, taki mniejszy, podobny wielkością do pianina, to było fisharmonio, bo miało brzmienie jak organy, to zostało przekazane do kościoła w Leśniewie. Wziął to organista, on bardzo prosił, nalegał, ojciec w końcu uległ. Jeżeli chodzi o, tak jak ja wspomniałem, ten najstarszy brat Zygmunt, on grał na trąbce.
Ale już nie żyje.
Brat żyje. Wszyscy, żyje. Wszystkie
o,
dzieci
zagrał coś.
W Gdańsku. Mieszka na Jaszkowej Dolinie.
Ojciec opowiadał, że zawsze musiał tam rano iść i dzwonami bić i tego i tam. A że dziadek działał w tym Związku Zachodnim, no to on był skarbnikiem i tam widocznie ktoś doniósł z tej miejscowości, gdzie mieszkał, tam wiedzieli, że on tam działa i od razu 1 września buch, po niego przyszli. On się tam gdzieś ukrywał, ale tam powiedzieli mu, żeby on się gdzieś ukrywał, żeby uciekał, gdzieś się schował. On powiedział nie, bo nie chce, żeby rodzina ucierpiała.
Pan jest młodszy, starszy, średni brat?
Ja jestem drugim dzieckiem. Najstarszym synem w zasadzie.
Pamięta pan, co tata opowiadał o dziadku?
Aj, dużo, dużo opowiadał. No takie różne rzeczy. No przede wszystkim ja troszeczkę się interesowałem, bo się też muzyką interesowałem. Był organistą, nie tylko organistą, bo muzykiem w ogóle.
No właśnie
i na skrzypcach grał i na klawiszowych. Także no, na trąbce. Ja też trochę na trąbce, trochę na tym, ale teraz już...
Ale to pan po nim, po dziadku.
Może tak, ale no wiadomo, no, po kimś to mam. Ojciec też troszeczkę tam na akordeonie grał, to co pamiętam jako dziecko. A w ogóle jego brat, bo miał jednego brata, ten to w ogóle już był, grał i tam gdzieś na weselach grał, taki, tak, był bardziej taki muzykalny. Ojciec tak mniej. Nie, no to znaczy... Grałem w kościele na organach, na uburzu, jak organista zachorował, bo ja tam z nim tak siedziałem obok i tam się przyglądałem i śpiewałem z nim. No i w chórze zresztą z tym bratem Waldemarem w chórze żeśmy śpiewali tam. No i tak jak organista zachorował, to mnie tam ksiądz poprosił, żebym grał. No poza tym to jest takie malutkie to. To się tu ciężko gra, bo wie pani, o widzi pani palec. I tu trzeba przychodzić tak, to nie jest tak. To by musiała być większa klawiatura. A to jest takie...
Organy kościelne to nie są, na których dziadek grał.
No nie.
No bo to nie są organy prawdziwe.
Nie, to jest taka zabawka w zasadzie dla dzieci małych. To już na takie poważniejsze granie to się tam nie za bardzo nadaje. Ja tam kolędy trochę gram i ja miałem kiedyś taką po dziadku fisharmonię.
O. Co z nią?
Bo dziadek w ogóle planował w Gdyni Chylonie, bo się wtedy rozwijała Gdynia. No i on miał propozycję do kościoła do Gdyni Chylonii i tam się uczył już na takich organach, gdzie pedały na nogach. I on kupił sobie takie fisharmonię, ona była taka prostsza, taka, bo on miał lepszą, taką dużo było możliwości takich kompozycji muzycznych, ale on musiał kupić to, bo musiał się uczyć na tych, żeby na nogach grać. I niestety wojna wybuchła i już nie zrealizował tych swoich planów. Mieli się przeprowadzić do Gdyni Chylonii, tam gdzieś do jakiegoś kościoła, to co wiem. I tak ojciec ciągle opowiadał, że o, może by to wszystko inaczej było, i gdyby ta wojna nie, no to na pewno. Mieszkaliśmy tam jakiś czas w okolicach Piaśnicy. To jako dzieci tam lataliśmy, ale to każdy tak ukrywał, to nie było, no pomnik był. Pieśnicy był pomnik, ale tam o tym się tam nie mówiło, cisza taka była, tamśmy jako dzieci lataliśmy tam, te groby widzieliśmy, ale nie było tam ani tam żadnych, nie było mszy, ani nic, tak zaniedbane to było, a później dopiero w latach, no gdzieś nie wiem, koniec lat 80. czy początek 90. to tam zaczęło się to tam zmieniać.
A teraz tam jest różnica, ja tam dzisiaj byłam, to no, nie do poznania.
No nie do poznania. W ogóle tam to, ten ołtarz i te napisy, tam to wszystko zrobione.
Grobowce, te groby.
Te groby.
Napisy.
Tak, tam całe lata jeździłem z rodzicami, z ojcem i z matką. Zawsze tam jeździliśmy w koniec września. Nie, to było kiedyś, to było zawsze koniec, ostatnia niedziela października.
Jest mama w domu? Marian z tej strony. Ja, bym tam chciał z panią przyjechać. Mama ma dziadka zdjęcie Bolesława. Zdjęcie. Ja, dziadka z Tyłowa. Mama ma, nie? Bo jechała do ojca, do taty jechała, a tata przyjechała do mnie i nie wiedziała, że tata już nie żyje 3 lata, nie? Ja tam do mamy przyjedziemy z tą panią, ja? Blaszkę Bolesław, Władysław, nie data urodzenia, Leśniewo, imię ojca Ksawery, matki Klotylda, takie myśmy, Tyłowo, miejsce zamieszkania Tyłowa, powiat morski to był. Został 64, twarz. No, to już tak nie widać. Włosy blond, oczy niebieskie. 1933 data wydania. 28 czerwca, tak?
A kto to wydał?
Tyłowo, tak. To może być obszar dworski, o, powiat morski.
Obszar dworski.
To będzie obszar.
Ta pieczęć taka.
No.
A podpis jest też i to, jest nawet rok urodzenia dziadka?
Tak, tutaj. 26 lipca 1901. To był październik, miesiąc różańcowy. I tam był taki majątek, ja pani powiem, jak ktoś, ojciec mówi, to Fribeza, po niemiecku. Taki. Hitler doszedł do władzy i w ogóle to on tam zaczęli brykać, nie? Cwaniaki. I dowiedział się ktoś tam życzliwy, że dziadek jest na liście u niego. Że jak przyjdą Niemcy, to ten, bo dziadek był w Związku Zachodnich, tam się udzielał. Wiadomo, organista, to zawsze był ten Polak. Jeszcze nazwisko SZ, nie? A nie Blaszkę, jak moja ciocia, inni mieli. On dał, znaczy wcześniej chyba pradziadek przypisał, bo powiedział, że chce być Polakiem, a nie Niemcem. No i dziadek też, i to też było, nie? I mu powiedzieli, a on mówi, co ja komu zrobiłem? Ja nikomu nic nie zrobiłem, co mi mogą zrobić, nie? A po drugie teraz miesiąc różańcowy, kto kościół otworzy, ludzie przyjdą, różaniec odmawiać, nie? Ksiądz tam jeszcze też taki gdzieś tam był w rozjazdach i mówił, ja to muszę otworzyć kościół, muszę być. No i tak jak ojciec mi opowiadał, to było tak, że oni poszli do tego, byli tam gdzieś w kościele, coś tam się otwiera i oni przyjechali, Niemcy, nie? I ojciec zdążył, tak jak to chłopaki, no tam za kościołem gdzieś tam się schował. I oni przyszli, dziadka zgarnęli kościoła i jeździ do, niby do, w ogóle babci nic nie powiedzieli, do Wejherowa. Niby na przesłuchanie jakieś tam, nie? Ale nie ma, długo nie ma. Babcia się zainteresowała, mówi, co jest, nie? Pojechał do Wejherowa. No i tyle, co wiem, że pojechał do Wejherowa i powiedzieli, że oni tu muszą jeszcze trzymać, bo tam jeszcze przesłuchania. Nie powiedzieli, jak to? Wiadomo, że nie powiedzą, nie? I babcia wróciła. No i później dowiedzieli się, że ich wywieźli do Piaśnicy i w Piaśnicy ich rozstrzelali w tym październiku, nie? 39. Tylko tyle wiemy, co wiemy. I tyle, co na przykład dziadka, siostra mieszkała w Lubocinie, to tam opowiadała, ale tylko opowiadała na tyle, że jak oni poszli, tu jest ten, widziałem ten grób 12, nie wiem, czy to w tym, gdzie te zdjęcia są. Grób 12 tu jest i tutaj prawdopodobnie tam rozpoznała, ale to tak było, wie pani, rozpoznanie po, o, tu jest ten grób. Że tutaj, jak przyszli, to wszystkie groby, jak oglądali, jak była ekshumacja, to tutaj niby był po pasku, ale takie paski mogły mieć, ale mówiła, że prawdopodobnie to może być jej brat, czyli mój dziadek. I teraz my tutaj przyjeżdżamy, żona, czy tak jedziemy do Piaśnicy, tak, i tu się pomodlimy i tu zapalamy ten znicz, nie? Bo wierzymy, że tutaj jest, no bo gdzieś trzeba, nie? Tak, to myśmy ten, ale jak to tak było wskazane, no to myśmy tutaj wtedy tutaj przyjeżdżamy i tutaj zapalamy tą, ten znicz.
Wejherowo, centrum miasta, południe, dzień przed uroczystościami w Piaśnicy.
Jesteś z Wejherowa?
Jestem, z Gowina.
Skąd?
Z Gowina.
Gowino.
Tak.
A byłaś w Piaśnicy kiedyś?
Nie byłam.
A z czym ci się kojarzy nazwa?
Z jakimś wydarzeniem ważnym. Piaśnica.
No tak, ważnym, to prawda, ale jakim?
Jakim? Historycznym.
A ciepło, ciepło?
No tam ludzie zginęli.
Ale jacy ludzie? Kiedy zginęli? Kto ich zabił? W której ty jesteś klasie?
Ja jestem w gimnazjum trzeciej.
Turyści z Polski. Jak słyszę, że nieznane miejsce, to ludzie nie wiedzą, co mówią albo nie przykładają wagi do słów. Jadą turyści z południa, wiedzą, że jest, słyszeli, przyjeżdżają rok w rok. Ale ci nowi to też czasami z przewodnika wyczytają, jadą do Piaśnicy i teraz w tej Bogu Ducha winnej wsi nie mogą nic odnaleźć. W tym kontekście to, co pani mówi, zgadzam się precyzyjnie. Las Piaśnicki, ten las jest cmentarzem. My dzisiaj mówimy więcej, że ten las jest katedrą tego naszego sanktuarium, co już architektonicznie widać. Nie stawiamy murów, natomiast już mamy wyraźnie zarysowane prezbiterium, mamy wyraźnie zarysowaną bramę. Postawiliśmy tam bramę miłosierdzia, bardzo wyjątkową, myślę, na całe warunki polskie, jak nie europejskie. Już zarysowujemy boczne kaplice ołtarzami. Stanie tam niedługo też pomnik papieża Jana Pawła II, który jest jakimś takim naszym wyznacznikiem. A więc budujemy katedrę Lasu Piaśnickiego.
Historyk, nauczyciel, pracownik wejherowskiego starostwa Mirosław Lademan o Piaśnicy wie wszystko. Idziemy wzdłuż drogi, którą Niemcy w 1939 wywozili więźniów do lasu.
Las w innym wymiarze się trochę pojawia już teraz. Niemcy celowo wybrali ten las na miejsce zbrodni. Oni chyba przeczuwali, że to może przynajmniej chwilowo zakryć te zbrodnie.
To znaczy chwilowo, na wieki wieków, amen. Tak. Tutaj właściwie tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Ten plan zbrodni zakładał eksterminację ludności polskiej w miejscu niedostępnym, skrytym. Te miejsca były wybierane, wskazywali je ludzie zorientowani w terenie, a więc miejscowi, leśnicy. Na pewno nie mieli z tym większego problemu. Potem miejsca te były izolowane od środowiska, obstawiane wojskiem. I tutaj już troszeczkę sami sobie strzelali w kolano, bo działania takie były nie do ukrycia. To stąd wiemy, że generalnie było wiadomo, co się dzieje, gdzie i jak. Zbrodnie dokonywano w świętym przekonaniu o trwaniu tysiącletniej Rzeszy. Natomiast kiedy wiadomym było, że wojna będzie przegrana, że trzeba będzie z terenu ustąpić, wtedy też podjęto zorganizowane akcje zacierania śladów po tych zbrodniach. I taka akcja też wykonała się w Piaśnicy raz, a może nawet dwukrotnie, w latach 43-44. Natomiast, nie wiem, jakimś chochlikiem losu, albo może znakiem, jest to, że przy tym zacieraniu zbrodni sami Niemcy chyba pogubili się w tym lesie, albo nie doliczyli, stąd dwa groby nie zostały przez nich odnalezione, zidentyfikowane i nie zostały wypalone. I to są te dwa groby, które w trakcie badania w roku 1946 zostały odkryte, no i ku, że tak powiem, zaskoczeniu, przerażeniu wszystkich, były pełne zwłok ludzkich.
I tam było tych 305 wydobytych
zwłok. Tam było 305 wydobytych zwłok. Jest dzisiaj dostępny protokół ekshumacji tych 305 ofiar. Stąd wiadomo, że no co najmniej 20% ofiar, że tak powiem, wpadało do grobów jeszcze żyjących, bo to były postrzały w brzuch albo w klatkę piersiową. Od tego się de facto nie umiera nagle. Także to na pewno miało dramatyczny przebieg. Co najmniej 50% ofiar wydobywano już bez głów, co jest świadectwem tego, że były to postrzały w górowe, które znamy no, z filmów. No, to taki, o, jak to się mówi, mord katyński. To był zawsze kontrowersyjny temat. Wystarczyło mieć nieodpowiednio brzmiące nazwisko i od razu budziło wątpliwości, co pan pamięta. My dziś nie wiemy, czy przychodzi do nas obserwator, świadek czy uczestnik zdarzenia. Są ludzie, którzy opowiadają o tym zdarzeniu, co sprawia wrażenie ostatniej spowiedzi. Mija okres bezpośrednich świadków, swoje zadanie wykonują historycy i tak de facto, mówiąc, przerysowując, grzebanie się w tej przeszłości już nic wiele nikomu nie pomoże. Natomiast my jesteśmy przekonani o tym, że dzisiaj dokonuje się coś być może istotnego i ważnego, że z tego miejsca zbrodni wyrasta coś, co pobudza do refleksji, ale też budzi podziw, też zachwyca. Tam gromadzą się setki ludzi co miesiąc i nie drą szat, nie rozpamiętują ofiar, tylko skupiają się na tym, co z tego wynika. Następuje wymiana pokoleń. Dzisiaj odchodzi już od nas ostatecznie to pokolenie świadków zbrodni i temat, można by powiedzieć, jest wyczerpany. Nie. Teraz pojawia się nasze pokolenie, którego zadaniem jest pamięć i z tej ofiary wydobycie tego, co dobre i co owocuje. Zawsze zastanie pani tam kogoś, kto przyjeżdża albo z jakąś modlitwą, albo z jakąś refleksją, albo się przejść. Dzisiaj nie ma tam właściwie pory dnia i dnia w tygodniu, żeby tam ktoś nie nawiedzał, nie odwiedzał, nie spacerował, nie przyjeżdżał, nie zajeżdżał. I nikt do tego nie zmusza. Jest to autentyczne, jest to naturalne praktycznie każdego dnia i każdej godziny. No może jeszcze nie w nocy.